Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Poniedziałkowy poranek, kłaniam się Państwu. Moim i Państwa gościem jest pan senator Waldemar Witkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pochodzący z Poznania, a wybrany z paktu senackiego w Bolesławcu, Zgorzelcu. Panie senatorze...
Gryfowie, Śląskim, Lubaniu, i wielu innych miejscowości.
Gratulujemy, ale pytanie, czy był pan zaskoczony wyborem?
A czy generalnie w momencie, kiedy podejmowałem decyzję o starcie, oczywiście podjąłem ją w czwartek rano, a tam o 9 był ten pakt ogłaszany w sierpniu, no to miałem wiele wątpliwości, czy to jest dobry moment i dobry czas na to, żeby tam startować. No przekonywano mnie, że jestem szefem partii ogólnopolskiej, że miałem bardzo dobrą debatę prezydencką w wyborach w 2020 roku i że dasz sobie radę.
Od razu chciałem zapytać, czy w tym regionie ta rozpoznawalność z debaty prezydenckiej przełożyła się? Ludzie pamiętali, tak, to jest ten, co w telewizji w debacie prezydenckiej wystąpił.
Jak byłem tam i tam były jakieś debaty, a tych debat trochę było lokalnych, to ludzie mi kojarzyli, nazwali mnie człowiek mucha.
Dlaczego?
Tak w cudzysłowie, no pokojarzyli z tej debaty prezydenckiej to moje opanowanie, jak ta mucha mi siedziała na głowie, odpowiadałem na jakieś tam pytania dziennikarzy. No, pewnie jakiś tam ślad został. Nie ukrywam, że pewnie jakieś tam dodatkowe głosy z tego tytułu na pewno na tamtym rejonie pozyskałem. Satysfakcja jest tym większa, że tam trzykrotnym senatorem był lekarz miejscowy, mieszkający
senatorem właśnie, Prawa i Sprawiedliwości.
Mieszkający w Gryfowie Śląskim, którym też wygrałem. Najlepszy wynik dostałem w Świeradowie. 50% głosów padło na mnie.
Panie senatorze, to jest rejon, gdzie jest kopalnia Turów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Turów obronił. No, jak to się stało, że kandydat tej partii nie został wygrany? Generalnie tam PiS przegrało.
Muszę powiedzieć, że w spotkaniach z ludźmi z tamtego terenu tłumaczyłem w prosty sposób, że jak państwo macie domek i na przykład 1000 metrów działkę i byście się dowiedzieli, że sąsiedzi wokół budują doły czy studnie, które spowodują, że drzewa, które tak pielęgnowaliście, zadmowaliście się nimi, one usychają, bo wody gruntowe gwałtownie opadają, czy je należy temu przeciwdziałać? I oni ze zrozumieniem uznali, że tak naprawdę nie powinno się szkodzić innym, tylko dlatego, że chce się pozyskiwać w łatwy sposób węgiel brunatny. Ale też moje zdanie jest takie, że z dnia na dzień tej kopalni nie da się zamknąć, no bo w tamtym rejonie po pierwsze brakowałoby energii, a po drugie, no wiele, wiele rodzin pozostałoby bez środków do życia.
No właśnie, i stąd ten mechanizm. PiS obronił nam miejsca pracy, pal 6 tą wodę u sąsiada. Nie odwdzięczyli się partii rządzącej.
No ale tak nieudolnie prowadzili te negocjacje z otoczeniem. Taka arogancja była w działaniu spółki Skarbu Państwa.
Myśli pan?
Nie, no oni, przepraszam, to ich za granicami to są ich sąsiedzi. Tam w ogóle nie ma granic. Chciałem przypomnieć, że udrożnił ten teren właściwie już w 2004 czy 2005 roku Marek Pol, minister infrastruktury, zanim weszliśmy do Unii, podjął decyzję, a ja mu doradzałem w tym osobiście, byłem tylko doradcą, no, żeby uruchomić drogę, która kiedyś tam była i kilkadziesiąt lat była zamknięta z wielu względów, militarnych, innych i tak dalej. Tam nie ma granic. Granice są sztucznie w głowach polityków wytworzone. W związku z tym, jeżeli ci ludzie spotykali się na co dzień z sąsiadami z tak zwanej granicy i oni mieli do nich pretensje, że niszczycie nam tereny zielone i tak dalej, to łatwiej im było przyjąć tą decyzję, że trzeba coś zrobić, żeby nie niszczyć sąsiadów. A PiS to nieumiejętnie te negocjacje źle prowadził. No niepotrzebne kary płacone. Dużo mniejsze pieniądze można by zapłacić, gdyby to zrobiono parę lat temu, a nie dzisiaj.
Panie senatorze, tak zwani spadochroniarze, czyli politycy z jednego miejsca, którzy wygrywają w innym, muszą się zadomowić. Ma pan jakieś już swoje miejsce w tym terenie?
Ja generalnie jestem człowiekiem przyjaźni nastawionych do innych i z aktualnym senatorem jeszcze już uzgodniłem, że biuro jego, w tym właśnie jego miejscowości Gryfowie Śląskim przejmę. Właśnie dzisiaj nawet burmistrz dzwonił.
Czy takie pokojowe przekazanie władzy.
No bo generalnie, no po co komplikować życie Kancelarii Senatu? Po co podatnicy mają ponosić dodatkowe koszty na tworzenie nowych biur? No skoro biuro tam jest. Może jakieś wymaga jakieś tam
Ale poza biurem jakieś miejsce, które na przykład nam, poznaniakom, poleciłby pan, co warto w tym rejonie zobaczyć?
No wiadomo, tak, no, tam jest w ogóle, no, jest wiele pięknych miejscowości. Znaczy w ogóle warto tam pojechać. To są bardzo zadbane miejscowości. Mimo, że może się wydawać, że to jest bieda, tam nie ma wysokiego bezrobocia. Tam są ludzie bardzo gospodarni. To często są, to są ziemie, które były po wojnie przejęte po wielu, wielu latach od Niemców. Jest tam mnóstwo ludzi, którzy byli przesiedleńcami, ale są też Łemkowie. W związku z tym zapraszam w te piękne rejony. Z Poznania to jest do miejscowości Gromadka, to jest tam 100 kilkadziesiąt kilometrów. No i potem aż do Świeradowa, no, gdzie dużo poznaniaków spędza wolny czas.
Mhm. Przejdźmy, panie senatorze, do dużej polityki, do której pan właśnie wszedł. Dziś mają być rozmowy koalicyjne i pytanie, o jakie resorty, jakie dziedziny polityk publicznych chce być we władzy, mają być we władztwie lewicy?
Ja już wielokrotnie powiedziałem, że premierem powinien być ten, który zwycięży w tych wyborach, a więc Donald Tusk, chyba że nie będzie chciał być.
No to jest oczywiste, ale
drugie,
dla was?
A drugie, ja powiem tak. Ja całe życie starałem się otaczać fachowcami. No, bo jak wielu mówi, jestem prezesem w wielu miejscach i bez fachowców nie osiągnie się sukcesu.
Czy ale ministrami są politycy, a nie fachowcy, no
ale,
panie senatorze.
Ale ja powiem tak.
Generalnie czyli kogo byście wystawiali?
Jeżeli premierem zostanie pan premier Tusk, a kiedyś jak byłem wicewojewodą, to miałem trzech premierów, Millera, Belkę i na końcu jeszcze Marcinkiewicza. W każdej rozmowie, jeżeli tylko rozmawia się, ktoś mnie o to zapyta, to powiem tak. Głównie fachowiec. Bo jeżeli minister będzie fachowcem, przygotowanym zawodowo, to dodatkowo, to jest bardzo ważne, że nie będzie się musiał uczyć resortu o zero.
Ucieka pan senator do odpowiedzi.
Nie, to jest moja szczera odpowiedź.
To z jakich dziedzin ci fachowcy, politycy panie senatorze?
Są, politycy są w Sejmie, politycy są w Senacie, są w radach, w sejmikach i tak dalej, i tak dalej. A te stanowiska tak zwane rządowe powinni obejmować fachowcy.
Ale gdybyśmy nie mówili o nazwiskach, ale o resortach. Kultura, budownictwo, gdzie ci fachowcy wasi
znaczy, ja
się
powiem
pojawią?
Tak, no, w budownictwie mamy osoby, które są w parlamencie, które mają orientację, mogą być wykorzystani. Nie ma dyskusji. W sporcie mamy takie osoby. W edukacji też takie osoby mamy. Natomiast wie, kształt rządu to jest rzecz wtórna. Ważne jest to...
Czy pan senator nie wprost podpowiada, że właśnie sport, edukacja i budownictwo i będą kultura, nie kultura, nie padła?
Znaczy generalnie ja patrzę na to, mamy tych 9 senatorów i 9 senatorów, ale to generalnie mamy 9 senatorek i senatorów i 26 posłanek i posłów. W związku z tym wśród tych osób są osoby z doświadczeniem zawodowym pozaparlamentarnym, które są do wykorzystania.
Również Waldemar Witkowski ma pan szansę otrzymać jakieś stanowisko rządowe?
Ja generalnie, ktoś tam mi wypomina, jestem tak zwanym wieku emerytalnym, mimo że emerytem formalnie nie jestem. I uważam, że mogę podzielić się swoim doświadczeniem, ale niekoniecznie wchodzić po raz kolejny na stanowisko rządowe. No byłem w latach 2001-2006 wicewojewodą wielkopolskim. Mam swoje doświadczenia, ale
nie ma
niekoniecznie...
Pan, nie ma pan ochoty, nie ma pan tego z wielu... nawyku, o którym mówią politycy... Ojczyzna wzywa,
ja powiem tak, czy mam obowiązki, mam 4 dzieci, przy czym 2 to córka 15 lat i syn 10 lat, to są także obowiązki rodzinne i tak dalej. I mówię, jeżeli będę mógł doradzić, pomagać, na pewno nie odmówię pomocy nikomu i obojętnie z jakiej opcji będzie, żeby była jasność. Natomiast niekoniecznie marzy mi się stanowisko rządowe wymagające ode mnie praktycznie non-stop bycia w Warszawie.
W kluczowym temacie rozmawiam z nowo wybranym senatorem Waldemarem Witkowskim z Gorzelca, Bolesławca, z paru innych jeszcze miejscowości. Panie senatorze, parę miesięcy temu rozmawialiśmy tutaj o budownictwie i programach mieszkań na wynajem. No macie teraz szansę, by tą obietnicę spełnić. Czy jest jakaś mapa drogowa dla tego projektu?
Generalnie powiem tak. W Polsce mamy ponad 3000 spółdzielni mieszkaniowej. Tu nie trzeba niczego wymyślać, nie trzeba zakładać kolejnych spółek i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy uruchomić budownictwo lokatorskie. Można się śmiać z czasów Gierkowskich, ale wtedy te miliony ludzi, którzy przenieśli się ze wsi do miast, a był taki rok, że było 300 tysięcy nowych mieszkań oddanych, one nie były mieszkaniami na własność. To były mieszkania lokatorskie, w których mogli mieszkać rodzice, dzieci, dziadkowie, wnukowie i dysponować tym mieszkaniem swobodnie.
Macie to policzone? Ile by kosztował taki projekt?
To praktycznie budżetu państwa, jeżeli tylko pozostali dadzą się do przekonać do tego, o czym ja mówię, nie będzie budżetu państwa kosztował nic.
To kto za to zapłaci?
Ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe, one w większości mają bardzo dobrą kondycję finansową, bez problemu mają zdolność kredytową, one pieniądze pożyczą z banku i przez kilkadziesiąt lat będą sukcesywnie oddawać.
W swojej prostocie pomysł genialny, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł?
Ale tak jest w Niemczech, tak jest w Danii. I tłumaczę, Gierek na to wpadł. Ale bo za czasów Gierka budowano mieszkania. Ja do dzisiaj buduję mieszkania lokatorskie. Można, mimo że prawo prawie, że tego na to nie pozwala.
No właśnie.
Drugie, mimo że prawo na to prawie nie pozwala. Zbudowałem i nikt mi głowy za to nie obciął. Druga sprawa...
Dla ilu rodzin?
Jest, no tyle, ile chciało wtedy. I teraz buduję nowy budynek spółdzielni mieszkaniowej na 96 mieszkań. I jeżeli tylko będą chętni na mieszkania lokatorskie, je dostaną. Bo spółdzielnia ma zdolność kredytową.
To jakie zmiany, jakie zmiany w prawie, panie senatorze, musiałyby nastąpić, żeby taki program uruchomić?
No to jest nic, tylko trzeba zaprzestać myślenia, że spółdzielnie to jest wytwór socjalizmu. Bo spółdzielnie mieszkaniowe w Poznaniu powstawały już w XIX wieku. Ja mam budynek po niemieckiej spółdzielni mieszkaniowej z 1897 roku. Można było, za Niemca, jak to się mówiło, można było, to czemu nie będzie można teraz? Nie trzeba mieć własności. No naprawdę, mieszkanie nie może być kotwicą. Ale żeby obniżyć koszty budowy, moje dwa pomysły są bardzo proste. Tereny pod budownictwo wielorodzinne z przeznaczeniem na budownictwo niewłasnościowe władza publiczna oddaje za darmo. I drugie...
Macie szansę przekonać Donalda Tuska, który ma bardzo liberalne jednak podejście, ma takich posłów no dobrze, ale w koalicji, jak Ryszard
ja
Petru.
Ja nie chcę tu nikogo obrazić, ale kiedyś ktoś tam powiedział, takiego, że go krowa nie zmienia zdanie. I myślę, że pan Donald Tusk jest na tyle elastycznym politykiem, że potrafi zrozumieć to, co także jest w Europie realizowane, a więc bez obciążania mieszkańców przyszłych i zaciągania przez nich kredytu można realizować cel budownictwo niewłasnościowe. Nie na własność, tylko lokatorskie, czy to będzie na najem, które mogą realizować spółki miejskie, czy spółdzielnie mieszkaniowe lokatorskie, nie ma znaczenia. Szansa jest, ale też drugi element tego programu, jeżeli można by powiedzieć tak, no, uzbrojenia wszelkie powinny realizować podmioty parapubliczne.
Nie sądzi pan, że do tego projektu łatwiej byłoby przekonać na przykład Prawo i Sprawiedliwość?
No ale jeżeli 8 lat byli u steru rządów, to czemu go nie realizowali? No przecież mogli realizować, tylko oni mieli awersję do spółdzielczości, bo wszystko, co się nazywało spółdzielczością, kojarzyło się z socjalizmem, a niekoniecznie... Pytam. Chociaż Lech Kaczyński, muszę powiedzieć, że to był jedyny polityk Prawa i Sprawiedliwości na wysokim piedestale. On uznał to, co powstawało w latach 70. i bardzo honorował syna pana Edwarda Gierka, Adama Gierka, który był wtedy europosłem, bo to uznawał, że to był bardzo szybki, jakościowy skok w Polsce, którego nigdzie w poprzednich dekadach nie było.
To jeszcze ostatnie pytanie koalicyjne. Czy zatem jest tak, że są pewne możliwości koalicyjne nie tylko z Platformą Obywatelską, ale właśnie z Prawem i Sprawiedliwością? Myśli pan, że taki scenariusz politycznie jest w tym momencie również na stole?
A czy myślę, że to, co robiła Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie, no zdecydowanie, można pozytywnie udzielić w których programach socjalnych, które są też lewicowe, ale generalnie działanie w tej sferze prawa, podsłuchów, no złego traktowania kobiet, no wykluczają taką koalicję, no. Jeżeli by koalicja miała dojść do skutku, to na pewno beze mnie.
O czym mówił senator Waldemar Witkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kłaniam się państwu życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Dziękuję. Kluczowy temat.